supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dziś mam przyjemność, ogromną przyjemność gościć w studiu Paulinę Potocką. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jeśli państwo nie wiedzą, Paulina Potocka to jest przedstawicielka polskiego humoru. Jeśli chodzi o nagrody, które zdobywałaś ostatnio, 3 razy z rzędu Królowa Łgarzy na festiwalu małych form satyrycznych w Bogatyni.
Zgadza się.
To jest oczywiście nie jedyna nagroda, którą masz na swoim koncie, ale chyba taką największą nagrodą dla człowieka, który siedzi w humorze, są sale wypełnione po brzegi. Ty występujesz teraz w Poznaniu w kinie Teatrze Apollo. Bardzo duża sala.
Tak, dokładnie.
I jak się z tym czujesz?
No, bardzo dobrze się czuję, bo pierwszy raz mnie spotyka taka sytuacja, żeby w Poznaniu właśnie móc na tak wielkiej sali wystąpić, więc jeszcze tego nie czuję, ale gdzieś tam pewnie za godzinę już mnie stres jakiś zacznie brać, no bo też to jednak jest no, wielka energia od ludzi. Cóż, no mam nadzieję, że będzie dobrze. No.
Widząc twoje występy, w życiu nie pomyślałabym, że możesz się stresować, bo jesteś ostoją spokoju na scenie.
No, tak, ale jednak no, tyle okoliczności, jakaś odpowiedzialność za to, że jednak ludzie swój czas powierzają mi, jest. No i tak no, wierzę, że będzie dobrze, bo nikt raczej przypadkowo tam nie trafi, tylko raczej już każdy sprawdził moją
kim
żywiołowość. także wierzę, że będzie dobrze.
A właśnie ta żywiołowość twoja i ten stoicki spokój jest takim twoim znakiem rozpoznawczym.
Tak.
A taka jesteś, czy stworzyłaś siebie taką?
Czy stworzyłam siebie taką? No właśnie ostatnio mój brat powiedział, że ruszam się 4 razy wolniej niż inni ludzie. Ale myślę, że to jest tak, że no, stworzyłam siebie taką na początku swojej drogi scenicznej, bo właśnie byłam bardzo zestresowana tymi okolicznościami, właśnie mikrofonem i tak dalej, więc jedyne, na co mogłam postawić, to mój głos, a nie ciało i tak w tym trwam, że po prostu gdzieś tam słowem próbuję rozbawić ludzi. No jestem też spokojna na co dzień, ale gdzieś tam na scenie może bardziej, no nie wiem. Pewnie różni ludzie różne wersje mnie znają po prostu.
Trafiłam na taką informację, że zamieniłaś bank na scenę.
Tak,
jak do tego doszło? Co to jest za historia w ogóle?
Właśnie teraz taki nawet żart mówię, że pracowałam w banku, bo było blisko. A tak też właśnie ta scena stand-upowa jakby się kształtowała w Polsce jakiś czas. Znaczy cały czas się zmienia i dochodzą nowe osoby. Natomiast no gdzieś tam te 10 lat temu to nie było możliwe, żeby w ogóle tak często występować, a już się utrzymać z występów to graniczyło no, z cudem, żeby to się zdarzyło. No i co? No i ja po prostu takie myślenie miałam, żeby mieć normalną pracę. No, pracowałam w jednym banku, później w drugim mnie przyjęli, no i tak w sumie no nie był to może jakiś taki mój wybór, ale...
Ale logiczna, taka zupełnie stateczna
droga życiowa. Tak, ale coś takiego, żeby po prostu mieć dobrą pracę. Nie wiedziałam, z czym to się wiąże i że to jest takie też monotonne dosyć, a jednocześnie stresujące przez różne plany sprzedażowe, które są narzucane. No ale cały czas gdzieś tam o tej scenie też myślałam i... Bo teraz już jakby te open mic'i, takie testowe wieczory są we wszystkich miastach w sumie w Polsce. No ale wtedy to trzeba było... No, już się tak pofatygować do Warszawy często, no i tak sobie jeździłam, że w nocy wracałam, później rano szłam do pracy.
Czyli ogromne poświęcenie, bo jeszcze też powiedzmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, którzy nie wiedzą, że przyjechałaś teraz też do Poznania, powiedzmy, przez Zieloną Górę, ale tak naprawdę z Białegostoku.
Dokładnie, tak. Także właśnie z Białegostoku do Warszawy, no nie jest aż tak daleko, więc tych połączeń też jest dużo, więc to nie było aż takie trudne. No ale teraz jeśli ktoś chce występować, to po prostu idzie i występuje, bo jest tych możliwości dużo. No wtedy, no, jeśli się chciało skorzystać z mikrofonu, no to trzeba było to śledzić bardzo dokładnie.
Możliwości jest dużo, dziś konkurencja też jest ogromna, ale nie oszukujmy się, że na końcu jesteś weryfikowana przez widownię i ta widownia pokazuje, że chce ciebie oglądać, mimo tego, że treściami, różnymi stand-upami i występami kabaretowymi jesteśmy zalewani w internecie, to jednak przyciągnięcie całej sali jest trudniejsze.
To na pewno, no bo jednak konkurujemy, no nie tylko właśnie jakby w samym stand-upie, ale gdzieś ten świat właśnie humoru czy spektakli komediowych też jest duży. No ale właśnie też tak jakiś czas temu uświadomiłam sobie, żeby nie myśleć o innych jednak praktycznie w ogóle, tylko jednak skupiać się na swojej jakości. No i to daje taki komfort, że jednak odzew ludzi jest, więc skoro ludzie mnie chcą, no to ja coś tam kolejnego tworzę i tak to się kręci.
Ale wróćmy do początku. Jak tak. To było? Czy to było tak, że w szkole podstawowej już lubiłaś zarażać ludzi swoim humorem, lubiłaś występować na scenie? Już myślałaś o tym, że dobrze byłoby to robić w życiu?
Nie, w podstawówce to ja myślę, że okej, miałam jakieś tam, nie wiem, role w jasełkach, ale nie główne, tylko nawet w jednych jasełkach byłam lekarzem, więc już taka niestandardowa w ogóle rola. I jak, nie wiem, gdzieś mnie jakaś pani poprosiła, żeby coś powiedzieć, jakiś wierszyk, czy coś przeczytać, to nie było problemu, ale to też nie było tak, że ja jakoś się wyrywałam do tego. Później na pewno zauważyłam, że jakby to, że jestem w stanie kogoś rozbawić tak na co dzień, to daje dużą satysfakcję. No i jednak w tym ponurym świecie, jak ktoś się uśmiechnie, to jest miło.
Czyli miałaś takie sytuacje, że w jakichś sytuacjach towarzyskich opowiadałaś historię i widziałaś, że ludzi to bawi.
No tak, że mi zależało na tym, żeby mieli dobry humor. Później właśnie w liceum też jeszcze nie, ale dopiero właśnie na studiach gdzieś tam pomyślałam o tym, że... Co studiowałam? Przez rok prawo studiowałam, ale później...
Mało się... śmieszny kierunek.
No bardzo, zupełnie. Później jednak się rozmyśliłam, mimo że też urlop dziekański miałam jeszcze i takie myśli, żeby może kiedyś wrócić. Później, politologię studiowałam, później jeszcze magisterium z stosunków międzynarodowych, więc wszystko niezwiązane ze sceną, tak. Na pewno nie myślałam nigdy o jakimś aktorskim kierunku czy czymś takim, ale właśnie o kabarecie i jakby w kategoriach stand-upu w ogóle się nie myślało, nie wiem, te 15 lat temu, bo
to raczkowało, to się pojawiało, tak naprawdę ogóle... za granicą może i
dokładnie,
byli stand-uperzy.
Że jakieś pojedyncze, niektóre występy może docierały do Polski, ale jednak monolog kabaretowy był dostępny tylko. To można było też zobaczyć w telewizji. No i później właśnie miałam taką myśl o tym kabarecie, że chciałabym może spróbować w jakiś sposób, ale nie wiedziałam jaki.
Ale spisywałaś na przykład te swoje historie, które widziałaś, że wywołują największe emocje wśród
nie,
twoich
nie,
znajomych
nie.
i przyjaciół?
Wtedy jeszcze nie. Ale właśnie dostałam gazetę, taką darmową w Białymstoku i przeczytałam, że będzie casting do kabaretu. I stwierdziłam, że kurczę, że to jest jedyna szansa, żeby jakoś sprawdzić, jak można dotrzeć do tej sceny. No i poszłam na ten casting, ale mnie nie przyjęli. Później jeszcze poznałam takie dziewczyny, gdzie tam przez jakiś krótki czas też próbowałyśmy coś zrobić, ale mnie to mega po prostu przerażało i stresowało. I no ja byłam w stanie siedzieć na próbie i się nie odzywać w ogóle, więc... Jakoś tam wspólnie doszłyśmy do tego,
czyli
że
to było tak, że to cię
monolog.
Pociągało, ale to było trudne, to była
no
taka
tak.
walka ze sobą.
No tak. I tak samo jak poszłam na ten casting, to też dla mnie było... No wiadomo, teraz to bym nie miała żadnego problemu z tym, żeby wejść, a wtedy to krążyłam pod drzwiami i to było dla mnie już straszne, żeby w ogóle zrobić ten krok. Ale jednak to wszystko doprowadziło do tego, co jest dzisiaj, no ale to długa droga była. No i właśnie przy tym pierwszym jakimś tam monologu już widziałam, że to działa, że te moje poczucie humoru...
Pamiętasz swój pierwszy występ?
No tak. To znaczy taki pierwszy właśnie z dziewczynami to był taki, że ja miałam tylko jakieś role dżingla, że wychodziłam.
Pamiętasz swój pierwszy występ solo?
Występ solo. To z dziewczynami, ale to ja byłam jakby odrębnym takim bytem, że mówiłam sama. To pamiętam, mam nawet nagrane.
Jakie to są uczucia? Zastanawiałaś się nad tym, czy będą się ludzie śmiać?
No ogromny stres, ale już jak po jakimś tam pierwszym, drugim zdaniu, że zobaczyłam jakby reakcję, no to już czułam, że to działa. Mimo, że to nie było w ogóle jakby świadome, tylko... takie...
Odblokowało się.
Tak, tak, że to było takie, no powiedzmy, spontaniczne i na czuja po prostu, ale to wszystko było takie, że ta energia ludzi była bardzo fajna. No i wiedziałam, że kurczę, że ja sobie coś wymyśliłam, ale że jednak są ludzie, do których to trafia.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Jaka była ta pierwsza scena, na jakiej występowałaś przed publicznością?
Właśnie tam też przy Białostockim Ośrodku Kultury można było występować regularnie co miesiąc, bo była taka formuła konkursowa. To pozwoliło jakoś tam zacząć, no a później już zaczęłam do tej Warszawy jeździć. No
i zdobywać nagrody?
Tak, ale to też dużo później. Jeszcze no, na osi czasu to jakby bardzo ludzie po prostu całe życiorysy swoje wypełnili. Ja może tak dużo tego nie zrobiłam.
No ale masz, bo masz i te trzy później, królowe, potem tak, jeszcze masz już... drugie miejsce na Pace, drugie miejsce na Mulatce też.
Tak, i właśnie w ostatnim roku też zdobyłam złotą szpilkę na Lidzbarskich Wieczorach Humoru i Satyry, więc to taki...
Kolejny, ale ogromny.
Tak, tak, więc to taka też powiedzmy wyczekana i wywalczona nagroda, bo już się zastanawiałam, czy jeszcze się w ogóle zgłaszać w tym ostatnim roku, no ale mówię, dobra, ostatni raz spróbuję, więc się udało. No a ta pierwsza właśnie, ta Królowa Ugarzy, to była już 10 lat temu, tak jak sobie patrzyłam, że właśnie w kwietniu 2016. No tak, tak, to jeszcze... No, długo trwało, zanim zaczęłam się na te konkursy zgłaszać, ale później już było okej. Dlaczego? To znaczy ja próbowałam, ale tak może nie zawsze, jakoś, nie wiem, pewności mi brakowało, tak się wahałam też z tą zwykłą pracą. Ale później to już jakoś się to rozkręciło, że też i różne propozycje były i też jakieś supporty mogłam grać, więc no później już musiałam jakby się zdecydować, czy będę żyła z takiej standardowej, powiedzmy, pracy, czy z takiej właśnie szalonej.
To ile lat temu rzuciłaś etat?
No już w tym roku będzie 7 lat.
Także... Czyli już po tych nagrodach.
Tak, to powiedzmy, może jestem zbyt odpowiedzialna, bo też dopiero w momencie, jak już wiedziałam, że mam dużo występów, no i że mogę sobie na to pozwolić, żeby odejść ze zwykłej pracy, no to wtedy się zwolniłam z etatu, jeszcze wcześniej go zmniejszając, bo jeszcze pracowałam na 3/4 etatu. Później jak już wiedziałam, że po pierwsze, no muszę się zdecydować, bo doba jest za krótka i po prostu no nie da się tak cały czas wcześniej wychodzić z pracy i później przychodzić, bo kiedyś też trzeba odpocząć. Później właśnie już wiedziałam, że będzie okej i tak to się zaczęło.
Ale długo walczyłaś z tymi myślami, żeby
no
zmienić
tak,
etat
tak.
na tą, tak jak mówisz, sceniczną, taką artystyczną pracę?
No tak. No na pewno wcześniej bałam się jeszcze zaryzykować. No a później już stwierdziłam, że okej, że jakby już dłużej nie mogę, że muszę spróbować i trudno, co się stanie, to się stanie. Cały czas jest okej i zawsze jak jakieś nawet, nie wiem, były jakieś gorsze momenty czy słabsze, to zawsze jednak w takich chwilach jakaś energia wszechświata działała, że ktoś do mnie napisał, że ktoś do mnie zadzwonił, czy gdzieś mnie zaprosił i jakoś to się odwracało w dobrą stronę. Tak samo dzisiaj właśnie też, no nie myślałam, że będę mogła na takiej dużej sali w Poznaniu wystąpić, no a jednak to się dzieje.
7 lat, jesteś zawodową już satyryczką, jesteś no stand-up. Daperką, jeździsz po całej Polsce. Masz swoje ulubione miasta, takie, do których lubisz jeździć i do których lubisz wracać?
Ulubione miasta. Najczęściej właśnie jestem w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie i w sumie jakby już tak się oswoiłam z tymi miastami, że jestem tutaj i jakiś taki klimat czuję, ale myślę, że takiego ulubionego jednego miasta to nie mam. No na pewno u siebie w Białymstoku zawsze lubię występować, bo jakoś tak...
Czujesz się jak u siebie.
No tak, tak. Tak. Wtedy też mogę jakieś takie lokalne też bardziej żarty wpleść. No, ale tak naprawdę no, wszędzie właśnie od Bogatyni po Świnoujście wszędzie przejechałam. Też w Irlandii byłam, przed Polonią występowałam i w Anglii, więc to też było miłe, że też ludzie przychodzili ze swoimi historiami z tym, że jak się znaleźli w tych krajach, a że jednak taki kontakt z językiem polskim i taka tęsknota w nich jest, więc to też mega miłe.
Co mówiła twoja rodzina, kiedy podejmowałaś tę decyzję, żeby porzucić etat, stabilne życie i zmienić je na życie artystki?
No tak, no na pewno gdzieś tam już byli wprowadzeni w temat i widzieli, że mi to sprawia satysfakcję. Na początku na pewno nie myśleli, że to może być, zresztą jak mi też jeden juror powiedział właśnie na mulatce, że on tak widzi to, co ja robię i się zastanawia, że to jest może na rok, na dwa, ale czy na całe życie, prawda, więc taka...
A to już było, przypomnijmy, w 2019 roku, czyli już minęło 7 lat od tej pory, panie jurorze.
Tak, tak, a później właśnie już styczność z nim miałam, że jednak zmienił nastawienie do mnie i było w porządku. No i rodzice zawsze jakoś tam mi przyklaskiwali, powiedzmy, w tym, że ja robię coś takiego. Na pewno trochę się bali tego, czy faktycznie to może być praca. Jeśli już widzieli, że mam tyle zaproszeń i sama jestem w stanie też sobie zorganizować różne występy, to już byli spokojni. Teraz to już się przyzwyczaili do tego, że tak jest. Też męża poznałam w międzyczasie, więc on już mnie innej nie znał jakby i wiedział, że tak nasze życie będzie wyglądało, że mnie czasem nie będzie w domu. No ale z drugiej strony w dni, które jestem, to jestem 24 godziny na dobę, więc coś za coś.
Był taki jeden moment, w którym dotarło do ciebie, widząc publiczność, że spełniłaś swoje marzenie?
Znaczy, na pewno miałam takie momenty, ale zawsze miałam i mam taki problem, żeby z jakimś takim docenieniem siebie i żeby realistycznie na to spojrzeć, że to się dzieje i że to nie jest jakaś imaginacja w mojej głowie.
Spójrzmy
tylko
obiektywnie.
Rzeczywistość.
Tu sporek nagród, są sale, są setki, tysięcy odsłon twoich programów, nawet krótkich scenek w internecie. Ludzie cię rozpoznają. No to są obiektywne wskaźniki.
No tak. No wiadomo, ciężko to może tak przyjąć, że to jest prawda, ale no mam na pewno takie momenty, jak są właśnie reakcje ludzi i jak podchodzą do mnie i nie wiem, przynoszą mi jakieś też prezenty, których jak się nie spodziewam, chociażby właśnie bransoletka, którą mam na sobie i różne po prostu naprawdę wspaniałe rzeczy, jakieś drobiazgi, że jak miałam, nie wiem, program awokado, to mi pani przyniosła bombkę w kształcie awokado, ostatnio pani mi przyniosła maskotkę pieska, żeby mnie bronił i różne takie rzeczy, więc naprawdę jakąś taką relację z publicznością dużą czuję. I to jest wielka satysfakcja, jak mi tam właśnie piszą na Facebooku, kiedy będę w jakimś mieście. No i to na pewno już jest taka skala, która faktycznie, jak sobie na to patrzę, to myślę sobie, okej, okay, dobra, już jakby, no powiedzmy, przestań zaprzeczać temu, co się dzieje. Tak, tylko przyjmij to po prostu jako taki dar losu też. No i co, ale zawsze chce się więcej.
Do planów wrócimy. Czytam też komentarze pod twoimi występami, na przykład, no standardowo, jak to u pani Paulinki, zimne ognie i suchy lód, niby niemożliwe połączenie, mega zamulenie z mega eksplozjami śmiechu i energii, petarda intelektualna jak zawsze.
No, skoro taki jest też ten program, że o tych supermocach mówimy, no to ludzie się jakby zmagają z różnymi rzeczami i to jest mega satysfakcjonujące, jeśli można opowiadać swoje różne takie zmagania i postrzeganie rzeczywistości i że inni mają tak samo, nie? I że to właśnie nie są wszyscy, tylko jakaś grupa osób, która tak samo patrzy, ale że są tacy ludzie i że jakoś się łączymy w jakiś sposób.
Zaczynając karierę, myśląc o tej karierze zawodowej i o tym, że musisz stworzyć też jakąś sceniczną osobowość, powiedziałaś już o tym, że ta, która jest bliska ciebie, a myślałaś o tym, żeby stworzyć z siebie na scenie zupełnie kogoś innego? Przeszła ci kiedyś taka myśl?
To znaczy, przeszła mi bardziej myśl, żeby właśnie w swoim takim zwykłym monologu wejść w jakąś jeszcze inną rolę i jako inna postać coś spróbować odegrać. Ale jeszcze się nie odważyłam na to. No, ale myślę, że coś spróbuję, nie? Że nawet za pomocą jakichś tam prostych rekwizytów można jednak jakoś tam osobę stworzyć. No myślałam o tym, że nie wiem, jakaś szeptucha na przykład, nie, że która jakieś rady daje na przykład i w ogóle, no ale jeszcze tego nie zrobiłam. Może w następnym programie zaszaleję.
A jak to jest robić w humorze i spędzać czas w towarzystwie swoich znajomych? Bywają takie sytuacje, że ludzie proszą cię na przykład, a zażartujesz?
Takie grono, które mnie gdzieś tam mniej zna, to może gdzieś tam mi się zdarzyło, że tam też śmiali się i że mówię, że Potocka daj żart, czy takie rzeczy. Ale znajomi to już się przyzwyczaili, że po prostu jakoś tam naturalnie jestem też zabawna, więc ja jakoś tak na siłę na pewno nie odgrywam niczego, ani nie prezentuję takich stand-upowych też fragmentów.
Ale w życiu prywatnym można się przy tobie pośmiać. To nie jest tak, że jesteś zupełnie poważną osobą.
Tak. Myślę, że tak, że może aż za bardzo czasami. Znajomi właśnie wiedzą, że mi na tym zależało, żeby tak było i no i też gdzieś tam mnie wspierają w tym wszystkim.
Jesteś stand-uperką. Jeśli przyjrzymy się polskiej scenie stand-upu, to jest ona raczej, no, męska. Bardziej męska niż kobieca.
No tak. No jest to środowisko poniekąd w 95% męskie, więc kobiet jest niewiele. Nawet te osoby aspirujące, które się pojawiają, no to najczęściej są mężczyźni. Dziewczyn jest mało, na pewno coraz więcej, ale też jest to trudne pod względem takim, że jednak myślę, że kobiety są bardziej wrażliwe na krytykę, a humor jest czymś takim, co się ocenia zero-jedynkowo i po prostu albo coś kogoś bawi, albo nie. No i ja też spotykam się czasem z tym, że jeśli ktoś nie ma żadnego mojego kontekstu, kim ja jestem, co ja robię i mu wyskakuje jakiś tam mój filmik na Facebooku, to go po prostu rozwala, bo on nie wie, do czego ma to przykleić, no nie? I wtedy są różne krytyczne komentarze, że czy tam śmiechy są wklejone, że ktoś się śmieje i tak dalej. Znaczy to takie, mówię, łagodne, które na antenie można puścić, bo są też bardziej brutalne, chociaż w większości są pozytywne, ale pewną taką grubą skórę trzeba sobie wyrobić.
A pierwsze takie komentarze, na które natrafiałaś, nawet mając świadomość, tak jak to powiedziałaś, że czasami te treści docierają do osób zupełnie niesprofilowanych, bolały?
Na pewno wcześniej było trudniej to zrozumieć, ale jakby też nabrałam jakiejś takiej szerszej perspektywy, że po prostu człowiekiem kieruje impuls taki, jak widzi coś i go to nie bawi. No, a skoro ja się na widok publiczny wystawiam, to on ma prawo wyrazić zdanie na mój temat. I jeśli to już jest jakieś tam obraźliwe i tak dalej, to na pewno ciężko to było czasami przyjąć. No ale jak ktoś też przekracza jakieś granice, to ja też nie mam oporów, żeby takie osoby blokować, bo myślę sobie, że to jest moje miejsce w internecie, skoro ja mogę je moderować, to tak robię. No i właśnie kobiet jest mało, chciałabym, żeby było więcej, bo teraz już część tej, powiedzmy, starej sceny się też zestarzała trochę, więc jakby mają nowe tematy inne, ale jednak są bardzo podobni w tych tematach, które poruszają też młodsi jacyś tam koledzy. Są tacy monotematyczni, z jednej perspektywy patrzący, a jednak kobiety też mają mnóstwo ciekawych przeżyć.
Ciekawych obserwacji.
Tak. I tego spojrzenia na świat. I na pewno brakuje mi właśnie takich kobiet jeszcze starszych ode mnie, które by wyszły i po prostu obśmiały rzeczywistość. No my gdzieś tam po prostu dojrzewamy. Ja też próbuję jakieś nowe tematy poruszać, też na pewno coraz głębsze. Też ta scena tak się kształtuje, że gdzieś te dziewczyny też się pojawiają, próbują swoich sił, ale trzeba dużo też cierpliwości od momentu, kiedy się pomyśli o tym, że chce się występować, do momentu, kiedy faktycznie można zarobić na tym, bo jednak gdzieś takie ambicje niektórych ludzi gasną, kiedy muszą wracać do pracy, bo
pojawia się zmęczenie, jak mówiłaś, trudno przez długi czas ciągnąć te dwie rzeczy równolegle.
I urlopy i tak dalej, więc jeszcze jacyś studenci to tam bardziej mogą sobie na to pozwolić, a już dorosłe życie jest trudniejsze.
Mówiłaś o tych planach, co jeszcze chciałabyś osiągnąć?
To znaczy, na pewno to, żeby mieć dużo takich sal, jak dzisiaj właśnie, żeby móc na takich salach występować, to na pewno jest takie marzenie. Największe, bo takie duże występy dają taką ulgę i satysfakcję. Poza tym, to na pewno chciałabym mieć ładne nagrania na YouTubie czy na innych platformach, żeby jak najwięcej osób mogło mnie zobaczyć. Co więcej.
A skąd bierzesz tematy do swoich monologów? W większości przynosi ci je życie czy wyobraźnia?
Wcześniej właśnie w jakimś stopniu wyobraźnia, a teraz myślę, że w większości to życie i właśnie sytuacje, które mnie spotykają. No często bardzo ludzie do mnie zagadują albo coś mnie proszą i w ogóle. I nawet jak w sklepie byłam i jakaś tam pani mnie wołała i już myślałam, że mi coś powie ciekawego, a ona mnie zapytała, czy jej podam masło z górnej półki. więc różne takie proste historyjki, no to już mogą być zalążkiem jakiejś tam opowieści. Też właśnie mam taką historię, jak byłam na basenie i też właśnie starsza pani, no, był pusty basen, nikogo nie było, byłyśmy we dwie właśnie w jacuzzi i ona mi całą swoją historię życia opowiedziała, więc no samo to, że ją wysłuchałam, no to już jej sprawiało satysfakcję, no a dla mnie to była właśnie historia, którą mogłam później opowiedzieć, która faktycznie się wydarzyła. To najczęściej z takich właśnie rozmów z ludźmi, które sama przeżyłam, albo ktoś mi opowiedział, że się wydarzyły, to sobie tak zapisuję. Też czerpię na pewno z tych komentarzy, które mi ludzie piszą. Gdzieś tam je cytuję, bo są też przezabawne. Dzieją się różne dziwne rzeczy. Ja właśnie jeszcze kiedyś, teraz już w sumie tego nie robię, też może ze względów bezpieczeństwa w jakimś stopniu, też korzystam z jazdy BlaBlaCarem. W sumie no, miałam też taką sytuację nawet w Bogatyni, bo jak byłam w 2024 roku, jak tą trzecią nagrodę dostałam, to też znalazłam się na dworcu w Zgorzelcu i był komunikat, no tak jak teraz też, że no, pociąg ma opóźnienie i nie wiadomo, kiedy przyjedzie, że to nie jest określone w czasie po prostu. No i będąc w Zgorzelcu i mając perspektywę tego, że chcę dotrzeć do Białegostoku jednak tego samego dnia, no to już był pewien problem. Więc już musiałam zacząć jednak na BlaBlaCarze szukać jakichś dojazdów, przynajmniej do Wrocławia. No i się okazało, że jedna pani już właśnie po mnie nie mogła zajechać, bo już po prostu ruszyła i nie chciała się zatrzymywać. No ale znalazłam jakiegoś tam chłopaka młodego. No i on przyjechał właśnie po mnie. Mówi, że nie ma problemu, on podjedzie pod dworzec i tak dalej. No i się okazało, że przyjechał, to miał lodówkę w bagażniku. A później jeszcze zamiast jechać do Wrocławia, gdzie ja już jakby czas biegł, więc ja już nie myślałam, że ja zdążę w ogóle na pociąg tam o 15 do Białegostoku. Mówił, że jeszcze będziemy jechać jednak do Görlitz, więc znowu przez granicę będziemy się wracać, bo jeszcze dwie osoby na BlaBlaCara się zgłosiły. Faktycznie wracaliśmy, później ten pan no jechał też dosyć szybko, trochę się tego bałam i prosiłam go, żeby nie się nie spieszył, no ale jednak dotarłam, no i to się faktycznie jakby wszystko zdarzyło, więc już z takich
ale
sytuacji
się,
można
jak czerpać. Ciebie słucham teraz, jako historia z dreszczykiem.
No tak.
Jeśli chcą państwo usłyszeć, jak potrafi Paulina to przerobić na historię humorystyczną, to polecam jej programy. Muszę się ciebie zapytać o twoje supermoce. Jak to czujesz? Jak siebie odbierasz?
Na pewno jako taką osobę wytrwałą, która mimo właśnie różnych trudności nie zniechęciła się w realizacji, jakby w dążeniu do tego, żeby jakieś takie swoje marzenie zrealizować, właśnie sceniczne. Mimo, że właśnie naprawdę poznam po drodze mnóstwo osób, które wydawało mi się, że może są bardziej jakieś zajarane czy konsekwentne ode mnie, a jednak zrezygnowały. Na pewno skupienie się na tym, żeby jedną rzeczą się zajmować. Też taką książkę przeczytałam kiedyś, jedna rzecz, więc polecam, że jednak jeśli ta uwaga nie jest rozproszona, to jakoś wszystko się układa samo też w jakimś stopniu. Co? No myślę, że jestem też jakoś tak kontaktowa, jeśli chodzi o ludzi. Empatię mam, może, nie wiem, no lubię ludzi i jakiegoś takiego kontaktu z nimi też poszukuję i takiego właśnie pogłębienia tej rzeczywistości, żeby zrozumieć w ogóle, na czym ten świat się opiera.
A czy ten twój spokój, czy tak jak też mam tutaj takie komentarze, niektórzy mówią, że jesteś powolna i anemiczna.
No tak.
Dzisiaj też powiedziałabyś, że to jest twoja supermoc i coś, co na pierwszy rzut oka mogłoby się nie wydawać właśnie atutem. Zrobiłaś z tego właśnie ten atut?
No tak, tak. No to na pewno, że ja jeśli jestem właśnie skupiona, skoncentrowana, no to zawsze mam dobry występ, jeśli nic mnie właśnie nie rozprasza w ciągu dnia. To na pewno jest super moc, no bo jakby świat nas nakręca do tego, żeby robić dużo, że właśnie multitasking i zresztą w relacjach też tak samo, żeby mieć dużo znajomych, nie wiem, na Facebooku i tak dalej. A jednak no jakoś jest ważniejsza i tak samo z czasem, że jednak to nie jest tak, że jeśli wypełni się cały kalendarz, to że wtedy będzie fajnie, tylko że jeśli się to po prostu przemyśli, co do jakiego celu prowadzi, wtedy wiadomo, jak to zorganizować. No ale spokój jest taką wartością. No, myślę, że wiele osób dąży do spokoju. Ja może aż za bardzo właśnie, że ja powinnam w drugą stronę trochę tak się ożywić. Też na scenie niektórzy mają nadekspresję i przez to gdzieś tam ciężej im jakby operować słowem, no bo po prostu gdzieś to zagłuszają. No ale to po prostu jest taki żywioł w niektórych, że nie mogą inaczej. Tak, i jednocześnie właśnie powiedzmy się identyfikuje z jakąś introwertyczną stroną społeczeństwa, więc na pewno do takich osób też docieram jako taka reprezentacja kogoś, kto się odważył coś powiedzieć.
Ale bycie introwertykiem właśnie nie oznacza bycie posępnym, wręcz no tak, przeciwnie, tak, bo można mieć ogromne poczucie humoru i ty to pokazujesz.
Tylko właśnie ten dystans może nas uratować. No.
Czego się życzy artystom komediowym, stand-uperom przed wyjściem na scenę?
Czego się życzy? No na pewno refleksu, bo publiczność jest jednak żywym organizmem i też mogą być powiedzmy no różne prowokacje albo po prostu ktoś coś rzuci, więc wtedy trzeba jednak zareagować.
Najlepiej śmiesznie.
Tak i szybko i od razu. No dużych reakcji, wielu braw.
I szczerego śmiechu. Tego dokładnie. Tobie życzę. Bardzo Tobie dziękuję, że przyjechałaś
dziękuję
i przyjęłaś
bardzo.
Zaproszenie.
Bardzo mi było miło. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
To był program Super Mocne. Dzisiaj bohaterką tego programu jest Paulina Potocka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
Super Mocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.